Na początku były gwiazdy kina, telewizji, sportowcy i celebryci. Teraz są już wylosowani mieszkańcy stolicy województwa podlaskiego. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku chce przebadać genom 10 tysięcy białostoczan. O co chodzi w tym badaniu, czym się ono charakteryzuje i jaki obejmuje zakres diagnostyki, o tym mówić będziemy m.in. w tej audycji. A gościem programu jest profesor Karol Kamiński, kierujący Zakładem Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pierwsze badania odbyły się już w 2015 roku, a wzięły w nich udział nawet takie gwiazdy kina i telewizji jak Paweł Małaszyński, aktor, czy Szymon Hołownia, publicysta, sportowcy znani Kamila Litwinko i Wojciech Nowicki, Miss Polonia Rozalia Mancewicz, a także pracownicy Uniwersytetu Medycznego. Tam chodziło o przebadanie genów. Mówiło się wówczas, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku chce przebadać genom 10 tysięcy białostoczan. Jeżeli powiemy, że tych genów jest to 20 do 30 tysięcy u człowieka, to strasznie skomplikowane i duże badanie. Jednak nie tylko o samo badanie genomu chodzi, jeśli chodzi o badania prowadzone przez Uniwersytet Medyczny, a o co chodzi w tym badaniu Białystok Plus, którego właśnie pan jest kierującym, prowadzącym, no i chyba inicjatorem nawet.
Tak, badanie Białystok Plus łączy się z poprzednio wspomnianym liczbą, prawda? 10 tysięcy osób zaproszonych do badania. Dlaczego taka liczba? Bo wynika to z analizy statystycznej, ile osób należałoby przynajmniej zaprosić, aby można uzyskać dane wiarygodne dla populacji Białegostoku. Stąd liczba zaproszonych do badania genetycznego i liczba zaproszonych do naszego badania jest ta sama, 10 tysięcy, ale badania są różne.
Czyli to nie są te same osoby, tam były losowane inne osoby.
Tam zgłaszali się ochotnicy. Aha. Tam zgłaszali się ochotnicy, ci, którzy chcieli mieć przebadany swój genom. My w tej chwili zapraszamy osoby wylosowane, bo my wylosowaliśmy grupę osób, która jest reprezentatywna dla Białegostoku w odniesieniu do płci i wieku. I w związku z tym tylko te osoby, które są wylosowane w tej grupie, mogą być przez nas przebadane. Nie chodzi tu o badanie genomu, ale chodzi o wszechstronne badanie stanu zdrowia.
A czy te osoby, które są wylosowane, może się tak zdarzyć, że mogą mieć również badanie genomu?
Oczywiście. One mogły się zgłosić na poprzednie badania, a w przyszłości mamy nadzieję, że znajdziemy odpowiednie źródła finansowania, że te dwa badania się połączą, jak dwie rzeki zrobią jedną większą, która będzie miała jeszcze większą siłę oddziaływania na społeczeństwo, na naukę na świecie.
Żeby to jeszcze bardziej wyjaśnić, to powiedzmy tak, że tamte badania, które się zaczęły w 2015 roku, były, powiedzmy, takim, nazwijmy słowem, pilotażowe i one objęły pewną niewielką grupę ludzi, która się zgłosiła. I w tej chwili one są jakby przyhamowane, czy też nie są kontynuowane na tak szeroką skalę, bo tam chodziło o zbadanie tylko i wyłącznie genomu. Tamto badanie trwa jeden dzień i jedną chwilę właściwie, bo to jest pobranie wymazu. Natomiast w tym drugim przypadku, tym, w którym pan w tej chwili prowadzi te badania, to jest troszkę inny zakres. I właśnie, co obejmuje?
Tak, ja nie chcę mówić o badaniu genomu, bo nie jestem za nie odpowiedzialny. Mhm. W związku z tym skupię się na badaniu Białystok Plus. Jest to badanie populacyjne, czyli badanie grupy ludzi charakterystycznych dla populacji, badanie wszechstronne, czyli badanie wielu różnych układów i narządów. Mamy 40 badań, które przeprowadzone w ciągu praktycznie jednego dnia. Jedynym badaniem, które nam nie możemy przeprowadzić w tym samym dniu, jest rezonans magnetyczny całego ciała, na który będziemy umawiać osoby badane w kolejnych tygodniach. Natomiast my zbieramy bardzo dokładny wywiad dotyczący tego, jak osoba się odżywia, jak pracuje, czy też jak jest na emeryturze, co robi w wolnym czasie, jak się czuje, jakie ma dolegliwości, czy chorowała na różne choroby, czy jest narażona na hałas, czy jest narażona na zanieczyszczenie środowiska. I te dane z wywiadu mówią nam bardzo dużo o tym, co wpływa na tę osobę. Z drugiej strony mamy 40 badań wykonywanych przez nas. Są to badania krwi, są to badania obrazowe, czyli na przykład USG serca, USG wątroby, USG tarczycy, USG tętnic szyjnych. Są to badania czynnościowe, takie jak test wysiłkowy, takie jak spirometria, bodypetezmografia, rinometria, czyli badanie przepływu w nosie, prędkości, czy nie mamy problemów z drogami oddechowymi, badanie oddawania moczu. Mamy również badanie ciśnienia krwi, ale nie tylko takie zwykłe używane, ale również ciśnienia na wszystkich kończynach, prędkości fali tętna. Mamy badanie dna oka, zdjęcie dna oka wykonujemy, więc tych badań jest naprawdę dużo.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, żaden człowiek takich badań nigdy nie przechodzi.
No to... To nie są badania w aspekcie klinicznym. To znaczy, my nie bierzemy osoby podejrzanej o jakąś chorobę, tylko losujemy. W związku z tym to nie robimy badań tak, jak się normalnie robi badanie, że ma się podejrzenie, że ktoś jest na coś chory, ma jakieś objawy, wysyła się na badanie A, badanie daje wynik i w tym aspekcie lekarz stawia diagnozę. Nie, my robimy te wszystkie badania w standardzie bardzo powtarzalnym, więc my jesteśmy przekonani, że te badania są powtarzalne i dają, pokazują nam wyniki, ale one nie powiedzą nam, że ktoś jest na przykład super zdrowy i nie można powiedzieć też czegoś takiego, że ktoś, u kogo nie wykryjemy żadnej choroby, będzie żył 100 lat, bo takich możliwości mamy. Natomiast my możemy wyłapać wiele chorób w tych badaniach i wiele chorób wyłapaliśmy, które były nieme klinicznie i udało nam się wysłać te osoby do leczenia wcześniejszego, niż by to nastąpiło normalnie.
Rozumiem, że była jakaś grupa pilotażowa najpierw. Teraz wysłaliście w lipcu i we wrześniu nawet jeszcze kolejne zaproszenia. Jeśli chodzi o to całą populację, to ma być 10 tysięcy osób w ciągu 5 lat.
Tak. Docelowa populacja zaproszonych będzie wynosiła 10 tysięcy osób podzielonych na 5 grup po 2 tysiące w każdym roku, od 2018 roku.
I to są wszystko tylko mieszkańcy Białegostoku?
W tej chwili mamy badanie, nam się koncentruje na mieszkańcach Białegostoku z uwagi na logistyczne możliwości i również współpracę z Urzędem Miejskim, który daje nam dane do losowania.
Te badania są całkowicie bezpłatne.
Te badania są całkowicie bezpłatne, nie ma tu żadnego przymusu zakupu, to nie są badania promocyjne, marketingowe, to nie są badania testujące jakieś leki, nie. To są całkowicie bezpłatne badania wykonywane po to, abyśmy mogli dowiedzieć się, jaki jest stan zdrowia białostoczan i na tej podstawie później wydawać pewne opinie zarówno osobom, jak i władzom.
Czyli jeżeli już przebadacie tę grupę, nawet nie mówię, że 10, ale nawet 5 tysięcy, połowa, to już będziecie mieli jakieś wnioski, na co mniej więcej, najczęściej skłonni są chorować lub jakie dolegliwości mogą napotkać w swoim życiu białostoczanie, bo przedział wiekowy od 20 do 80 lat. Nie ma znaczenia, czy ta osoba jest chora aktualnie, czy nie jest chora. W ogóle o to nawet nie pytacie, bo bierzecie to na podstawie jakichś swoich kryteriów.
Przy zaproszeniu nie pytamy o to, ponieważ są to osoby wylosowane. W pierwszym badaniu pilotażowym dostaliśmy losowanie, było przeprowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji, w tej chwili przez Urząd Miasta Białegostoku. My mówimy, ile osób z poszczególnej grupy wiekowej i płci potrzebujemy na podstawie znanego nam rozkładu płci wieku dla całej populacji Białegostoku i dostajemy z powrotem informację, że te osoby zostały po prostu wylosowane.
A w jaki sposób tę bazę przygotowaliście do losowania? Czy na podstawie doświadczeń innych instytutów?
My wiemy, że żeby mieć wiarygodne wyniki, musimy osiągnąć pewną, najbardziej wiarygodne wyniki, pewną liczbę charakterystyczną dla populacji Białegostoku. Tutaj dla nas te obliczenia wyniosły 10 tysięcy. Zakładamy, że zgłaszalność docelowo wyniesie około 40, może oby 50%, co powinno zapewnić nam wiarygodność tych wyników. Doświadczenia te czerpiemy z innych podobnych badań przeprowadzonych zarówno w Polsce, jeżeli chodzi o mniejsze tego typu badania. My jesteśmy jedynym badaniem w Polsce, które tak dokładnie i tak szeroko bada osoby. Wcześniej były badania, które badały tylko układ krążenia, tylko układ oddechowy, tylko układ pokarmowy. My chcemy to wszystko połączyć po to, aby mieć pełniejszy obraz stanu zdrowia ludzi. Współpracujemy bardzo ściśle z Uniwersytetem w Greifswaldzie w Niemczech, który tego typu badania robi już od kilkunastu lat i oni nam też mówią, jakich rzeczy powinniśmy unikać, którą ścieżką podążać, aby uniknąć błędów, które zdarzają się zawsze.
A po co w ogóle są takie badania potrzebne wam?
Możemy mówić tu o kilku grupach osób, które odniosą korzyści z tego typu badań. Pierwszą, najbardziej oczywistą, są to uczestnicy badania. Uczestnicy badania dostaną komplet wykonanych badań na po zakończeniu tych badań.
I jeszcze o uczestnikach sobie powiemy później, a inne
druga grupa osób bardzo zainteresowane to są oczywiście naukowcy, czyli osoby tacy jak my, których chcemy dowiedzieć się, jakie czynniki sprzyjają powstawaniu najczęstszych chorób. My dzięki tym badaniom będziemy w stanie wyłowić nowe rzeczy, które wpływają na powstanie i rozwój innych chorób. Tak jak mówię, do tej pory badaliśmy bardzo często tylko pojedyncze choroby. W związku z tym koncentrowaliśmy się na tylko wąskiej grupie czynników. Teraz w takim szerokim badaniu będziemy mogli być może stwierdzić, czy problemy z układem oddechowy wpływają na układ krążenia, czy układ pokarmowy wpływa na układ oddechowy i tak dalej.
Ale przecież no, infrastruktura się zmienia w Białymstoku, zmieniają się warunki życia, trochę jest więcej betonu, mniej zieleni, może się to zmienić za jakiś czas, będzie odwrotnie. To wszystko będzie miało wpływ, więc te badania powinny być prowadzone przez cały czas, tego wynika.
Mamy nadzieję, że te badania będą prowadzone cały czas. Liczymy, że po pierwszym 5-letnim okresie, kiedy przebadamy po raz pierwszy tę grupę, zaczniemy kolejne badanie tej samej grupy, które powie nam, co się zmieniło w tym czasie. I czy te osoby, które miały czynniki ryzyka, pewne parametry, nie wiem, podwyższone stężenie cholesterolu, doszło do u nich do powikłań, typu udar mózgu, czy zawał serca, czy udało się tego uniknąć, czy zastosowali leczenie, czy też inne czynniki sprzyjają, nowe czynniki sprzyjają powstawaniu tych chorób.
A czy tu w tym wszystkim nie ma jakiegoś eksperymentu medycznego na przykład, że coś chcecie prześledzić, przebadać? Nic nie podajecie zresztą.
No właśnie. My oczywiście chcemy prześledzić, co się dzieje z ludźmi i jak oni chorują, czy też jak oni mogą być narażeni na choroby. Nie jest to eksperyment, ponieważ my nic nie testujemy tutaj. My tutaj nic nie sprawdzamy, w sensie nie podajemy żadnych substancji, nie każemy testować jakiejś aparatury w tej chwili, prawda? To jest wyłącznie ocena tego, jak jest.
To jedyna rzecz, która z tego może wyniknąć, to jest obraz.
Tak.
Rzeczywistości, jaką mamy.
Obraz rzeczywistości, jaką mamy w tej chwili, a jeżeli uda nam się przeprowadzić to badanie przez kolejne lata, to będzie obraz dynamiczny i pokazujący, co może się, również pozwalający prognozowanie tego, co się będzie działo w przyszłości.
I o tym porozmawiamy za chwilę. Dziś w tej audycji mówimy o kompleksowym badaniu Białostoczan, badaniu, które potrwa 5 lat, a przebadanych będzie aż 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku i to tak dogłębnie, że nikt z nas praktycznie takich badań, podejrzewam, że w życiu w komplecie nie zrobił, bo i nie wiadomo po co miałby je zrobić, bo chyba, że ktoś chce koniecznie szukać wszystkiego na siłę, zresztą są te bioskanery, ludzie płacą pieniądze, i też nie dowiadują się wszystkiego, bo to tak naprawdę, jak twierdzą specjaliści, daje obraz tylko na ten moment, ale już na 2 tygodnie czy miesiąc później nie wiadomo, jak to będzie. Jeśli chodzi o te badania, to szefem jest kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Karol Kamiński. Panie profesorze, do tej pory były chyba 3 grupy, które zaprosiliście. Pierwsze pilotażowe, ostatnia to już taka właściwa. Ile osób otrzymało zaproszenia? Ilu Białostoczan?
Więc w 3. grupie mamy, jak mówiłem, wylosowanych 300 osób. Do tej pory wysłaliśmy około 150 zaproszeń. I no, być może z uwagi na okres wakacyjny, bo już myśmy zaczęli w końcu czerwca, w lipcu badania, w końcu czerwca wysyłaliśmy zaproszenia i we wrześniu. Więc zgłaszalność jest na poziomie około 27,5%.
To bardzo mało.
Bardzo mało. Natomiast jest to pierwszy list. Myślimy, że być może część osób albo zlekceważyła, nie wiedziała, nie usłyszała o naszym badaniu, wyrzuciła do kosza. No, dostajemy wiele różnych dziwnych zaproszeń. Nasze zaproszenie jest sygnowane logo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, logo miasta Białystok, który jest naszym partnerem, oraz logo Urzędu Marszałkowskiego, czyli województwa białostockiego, który również jest naszym partnerem w tym badaniu.
Podlaskiego.
Podlaskiego, tak.
No ale tam jest wyraźnie napisane, że to jest bezpłatne, ile czasu to trwa, że to obejmuje tylko jeden dzień lub ewentualnie drugi na rezonans i tak dalej. Czyli tak naprawdę to absorbuje nas na mały czas.
Znaczy, wiem, że białostoczanie mają mało czasu. Myśmy przeprowadzili wstępne badanie, pytając białostoczan, czy wzięliby udział w takich badaniach. Wówczas około 60% osób sugerowało, że tak, że wzięłoby, a te osoby, które nie podjęłyby takiej decyzji, tłumaczyły się głównie brakiem czasu.
Jaka to grupa?
brak czasu to było ponad 70% osób, które tak mówiły, z tych, które nie chciałyby wziąć udziału. Rozumiemy. W związku z tym dostosowujemy się do tego, w jaki sposób i otoczenie są ten czas zorganizować i umożliwiamy również wykonanie tych badań w soboty.
A czy były takie osoby, które mówiły, że po prostu nie chcą wiedzieć, bo się boją?
Tak. Kilka procent osób, które byśmy przebadali, ankietowanych, tak bym powiedział, nie tych, które do nas przyszły, bo te osoby
przyszły,
prawda, ale ankietowanych, których rozpoczęliśmy nasze badania od badań ankietowych, mówiły, że boją się dowiedzieć czegoś, co może czymś grozić. W związku z tym właśnie strach przed rozpoznaniem istnieje.
No dobrze, ale jaka to może być groźba? Jakie zagrożenie, jeżeli się dowiemy, że cokolwiek? No czego się możemy dowiedzieć z tego badania?
Ludzie często boją się nieznanego. Boją się wejść w miejsce, którego nie znają, tak samo boją się dowiedzieć rzeczy, których mogą się obawiać. Natomiast z punktu widzenia medycyny ten strach jest zrozumiały, ale niepotrzebny, bo z punktu widzenia medycyny lepiej jest wiedzieć o czymś, co się w nas dzieje i wcześniej zareagować, bo to daje większe szanse na podjęcie właściwych decyzji.
I to jest właśnie ta okazja dla tych, których wylosowano, że mogą się dowiedzieć wcześniej, nawet nie będąc w ogóle ani na moment świadomymi, że cokolwiek im może dolegać.
Tak jest. Niestety wiele rzeczy, wiele chorób przebiega w sposób skryty i bezobjawowy przez długi okres czasu. I my takie choroby, na przykład cukrzycę, możemy wykryć. I kilkanaście osób do tej pory przebadanych zostało... cukrzyca została rozpoznana i zostały wysłane na pogłębienie dalszych badań przez lekarza rodzinnego.
Ale one dalej biorą udział w tym programie?
One zostały włączone do programu, zostały przebadane. I ta grupa, którą w tej chwili do tej pory badaliśmy, nie będzie ponownie badana, bo to są badania pilotażowe. Od stycznia rozpoczynamy nam badanie ostateczne, które będzie cykliczne. Mamy nadzieję, że znajdziemy na to pieniądze. I co 5 lat te osoby będą się do nas zgłaszały w celu ponowienia takiego badania.
No jeżeli teraz ktoś nas słucha, dostał takie zaproszenie, uważał, że to jest naciąganie albo jakaś akcja, która nie bardzo mu pasowała, dowiaduje się, że miał szansę, ale teraz już minęła, nie może skorzystać. Jak to jest?
Nadal wszystkie osoby, które otrzymały od nas zaproszenie sygnowane takim moim nazwiskiem, moim podpisem oraz logo Uniwersytetu Województwa i Miasta, zapraszamy do kontaktu z nami. Tam jest podany numer telefonu, jest podany e-mail, podana strona internetowa. Macie państwo szereg możliwości kontaktu. Można sobie umówić wizytę przez stronę internetową. Można się umówić na wizytę telefonicznie. Można podjąć... Jeżeli państwo nie macie czasu w tej chwili, zadzwońcie do nas, umówcie się, kiedy możemy się z państwem skontaktować, bo możemy się skontaktować również w listopadzie, w grudniu. W grudniu skończy się ta tura pacjentów i wtedy już niestety nie będziemy mogli tym osobom niczego zaproponować.
Które do tej pory otrzymały zaproszenie.
Które do tej pory...
Natomiast jeśli... mają one szansę się powtórzyć w losowaniu ewentualnie, czy nie?
Tak. Nie jest to duża szansa, bo to jest 300 osób spośród 300 tysięcy, czyli szansa na ponowne wylosowanie jest 1%. Jest 1 promil, ale teoretycznie jest to możliwe, bo mamy nowe losowanie, zaczynamy w styczniu i nowa grupa osób będzie zapraszana w styczniu.
A jak w ogóle reagują osoby, które otrzymują takie zaproszenie i przychodzą do was?
Bardzo dobrze. Te osoby, które do nas przychodzą, są zazwyczaj zainteresowane stanem swojego zdrowia i chcą więcej usłyszeć od nas, jaki on jest. Chcą usłyszeć od nas, co mogą robić, żeby on był lepszy. Chciałem powiedzieć, że liczba badań może trochę przerażać, bo to ich jest bardzo dużo, ale one są robione w taki sposób, są zorganizowane w taki sposób, aby osobie się nie nudziło, aby osoba była ciągle w centrum atencji, zainteresowania badaczy. Każda osoba, która jest badana, ma swojego opiekuna, który przechodzi z nim przez wszystkie badania, zbiera wywiad, więc nigdy nie czuje się samotna, nie musi na nic czekać. To nie jest taka typowa wizyta u lekarza.
Panie profesorze, mając doświadczenia z kontaktów ze służbą zdrowia, nie mogę sobie wyobrazić, jak można zrobić 40 badań w ciągu jednego dnia.
Są to badania, nie wszystkie badania są bardzo skomplikowane. Jednym chociaż badaniem jest siła uścisku dłoni, która zabiera kilka sekund. Także są to badania też również krwi. Więc to nie jest tak, że są to długotrwałe badania. No, najdłuższym naszym badaniem jest próba wysiłkowa trwająca około 40 minut, prawda? Ale inne są krótkie, więc mając 6-7 godzin możemy to wszystko zmieścić.
Na pewno musi przyjść ten badany na czczo.
Tak, badany musi zgłosić się na czczo z całą dokumentacją medyczną, jaką ma i najlepiej z wszystkimi lekami, jeżeli jakiekolwiek bierze.
I tylko pokazać i opowiedzieć.
Pokazać, opowiedzieć, żebyśmy mogli to wszystko spisać, żebyśmy mogli również jego wyniki badań zinterpretować w aspekcie tego, co się dzieje, co dolega.
Być może niektórzy obawiają się, że zostanie zakłócone bezpieczeństwo ich danych i o tym właśnie porozmawiamy za chwilę. Gościem programu jest dzisiaj profesor Karol Kamiński, kierujący kliniką, Zakładem Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a ta klinika to dlatego, że pan jest adiunktem w klinice kardiologii.
Tak,
także stąd to właśnie wspomnienie o klinice. Mimochodem rozmawiamy o badaniu Białystok Plus i o reakcji białostoczan, tych, którzy zostali zaproszeni. No, na razie te 23%.
27%,
tak. No to te osoby, które się zgłosiły, z liczby zaproszonych mało. Mówimy o tym, dlaczego się obawiają. No, pewnie najbardziej to ten czynnik czasu, bo były wakacje, teraz miejmy nadzieję, że już okres powakacyjny pozwoli białostoczanom. To zajmuje, przypomnijmy, jeden, ewentualnie dwa dni maksymalnie. No ale niektórzy mogą mieć obawy, co się stanie z tą wiedzą o ich zdrowiu, w ogóle o nich, bo to przecież cała wiedza o człowieku trafi do waszych zapisków.
Tak. Pierwsza rzecz to, pierwsze pytanie, które musimy zadać sobie, to czy osoba chce uzyskać te informacje dotyczące swoich danych? Czy chce uzyskać te wyniki, które my wykonamy?
Bo może nie chcieć.
Może nie chcieć. Może powiedzieć, że nie jest zainteresowana, proszę mi tego nie przesyłać, nie oddawać. Nie.
A nawet jeśli wtedy, że tak powie, a się okaże, że coś tam się dzieje takiego, że trzeba by było powiedzieć, to wy wtedy powiecie?
Znów jest oddzielny punkt i może taką zgodę wycofać, że nie chce. Bo my jesteśmy zobowiązani, prawnie zobowiązani do kontaktu z osobą badaną w sytuacjach niektórych, które nam mogą wyjść nawet za jakiś czas. Prawda?
Jasne.
Że wyjdą badania, które wykonamy za jakiś czas i pewne rzeczy mogą być wykryte. Mamy w niektórych chorobach prawny obowiązek zgłaszania. Ale jeżeli osoba jest tutaj w tej chwili, napisze, że nie chce, to nie będziemy informować, ponieważ nie badamy takich chorób, które mają prawny obowiązek zgłaszania wbrew ludziom. Bo są też takie choroby zakaźne na przykład, które niezależnie od zgody czy braku zgody muszą być zgłaszane.
Czyli z tego wynika, że jeżeli ktoś nie chce wiedzieć, to się nie dowie, bo zastrzeżenie będzie.
Tak,
ale jeśli to będzie groźne dla niego, dla jego zdrowia, to mimo wszystko może się zechcieć
dowiedzieć.
Może
się zechcieć dowiedzieć, tak.
To wy wtedy musicie powiedzieć mu, że wie pan co, ale do pani, to może jednak my powiemy pani, o co chodzi.
Bo
jak to się dzieje?
My mamy zgodę, która jest ma w swoim zapisie dwa punkty. Czy zgadzam się na powiadomienie o stanie zdrowia oraz czy zgadzam się na powiadomienie o stanach zagrożenia zdrowia.
A.
Prawda? Są takie jakby, tak to w skrócie można napisać.
Jeżeli nie zechce o stanie zdrowia wiedzieć,
a
powiem, że chce wiedzieć
o zagrożeniu,
to wtedy taka informacja dotrze. No dobrze, ale na ile bezpieczne są te dane dla innych? No, lekarz i pacjent to jest jedna grupa.
Jeszcze jedna grupa może otrzymać te dane, to jest lekarz rodzinny. Jeżeli osoba badana wyrazi na to zgodę, my możemy przesłać te dane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wówczas będzie dysponował większą liczbą informacji na temat stanu zdrowia.
I nie poniesie kosztów.
Nie poniesie żadnych kosztów, a ułatwi mu to na pewno postępowanie.
Czyli przeprowadzi diagnostykę na koszt właśnie tego badania.
Tak jest, dokładnie. Natomiast w sytuacji, w której jeżeli mówimy o zagrożeniu
wyciekiem
danych osobowych, po pierwsze, administratorem danych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który ma procedury dotyczące tych danych. I jedną z takich, którą my mamy zastosowaną, jest zupełne rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych. To znaczy, żadne dane, które pozwalają na identyfikację osoby, nie są w danych medycznych. Tam nie ma podanego nazwiska, nie ma podanego adresu, nie ma podanego PESEL-u. Tam jest specjalnie wygenerowany numer.
Nie da się zidentyfikować w żaden sposób.
Musiałby ktoś mieć pełną ilość tych danych medycznych z innego źródła,
żeby
móc sobie dopasować, nie wiem, mężczyzna, lat 70, z takimi chorobami. to i tak pewnie będzie kilka osób w Białymstoku. Także nie ma prostego sposobu, żeby tego dopasować. Jest oddzielona baza danych osobowych, gdzie jest imię, nazwisko, PESEL, adres, czyli te dane, które umożliwiają nam na kontakt. I my tę bazę mamy zupełnie oddzieloną, w zupełnie innym miejscu, nie kontaktującą się z tymi danymi.
Czyli takiego zagrożenia nie ma, ale niektórzy obawiają się, że każde takie zaproszenie, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy jest epoka telefonów komórkowych i tych marketerów, którzy non-stop dzwonią i garki wciskają lub jakieś inne cuda. Czy coś takiego przy okazji tych zaproszeń też państwo przeżyliście?
Tak, no mieliśmy kilka telefonów osób, którym wydawało się, że zaproszenia telefoniczne, które otrzymali, były od nas. Kiedy prezentowaliśmy nasze badanie na łamach prasy, czy telewizji, czy tutaj u pana redaktora, również mówiliśmy o tym Białystok Plus, kontaktowały się z nami osoby, które wydawało się, że to my. Nie, my z naszymi uczestnikami kontaktujemy się najpierw listownie, bo my mamy tylko ich imię, nazwisko i adres. Dopiero kiedy ta osoba się z nami skontaktuje i poda nam numer telefonu, mailowo, listownie, telefonicznie, czy też przez stronę internetową, my wtedy możemy się z nimi telefonicznie kontaktować. I proszę państwa, zdecydowanie prostą metodą rozróżnienia badania wiarygodnego od badań innych jest to, gdzie ono jest prowadzone. Nasze badanie jest prowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i tam państwa zawsze zapraszamy.
No dobrze, to teraz porozmawiamy za chwilę o tym, jakie już można wysnuć wnioski z dotychczas przebadanych osób. Niewiele ponad 13 minut brakuje do 15. Odsłona audycji Szlachetne Zdrowie. Teraz myślę, że no, taka najbardziej efektowna, bo cały czas mówimy o początku programu badań Białystok Plus, ale już w tym początku odbyły się konkretne przecież diagnostyki i coś wiecie na ten temat. Jakie i czy w ogóle są jakieś informacje uzyskane na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań, tam 170 z poprzednich tur i w ostatniej 30 osób już tej losowanej. Czy już można na podstawie tych badań cokolwiek powiedzieć i co?
Jeżeli chodzi o ostatnią turę 30 osób, jest to za mała grupa, żeby wiarygodnie wypowiadać się na temat stanu zdrowia białostoczan. Przyjęliśmy, że powinniśmy mieć około 300 osób przebadanych, żeby taką informację,
to
taką diagnozę
przyszłego
stawiać.
Roku tyle będzie.
Liczymy, że do końca roku tam prawie 300 powinniśmy mieć zrobionych. Do końca tego roku. I wówczas będziemy mogli takie zestawienie wstępne na ten temat dać. Natomiast my mamy bardzo interesujące informacje dotyczące leczenia, czy też stanu zdrowia osób z chorobą wieńcową, które przebadaliśmy w drugiej fazie